Królowo Polski, Królowo Polski, Królowo Polski, nasza najlepsza Matko, Tobie się zawierzamy. Wyproś nam wiarę żywą i owocującą przemianą naszego życia osobistego i społecznego pod Twoją obronę.
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o Jędrowniczko nasza, o Świetniczko nasza, o Świetniczko nasza, Synem swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas
o błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy ojca Izydora Matuszewskiego, przełożonego generalnego naszego paulińskiego zakonu.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Do Ciebie, Matko, szatarko łas, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną.
Była to transmisja Apelu Jasnogórskiego, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. W naszym programie już za chwilę informacje dnia i połączenie z warszawskim oddziałem telewizji Trwam. Następnie w telewizji Trwam Polski Punkt Widzenia, w Radiu Maryja kontynuacja rozmów niedokończonych. Przypomnę temat: dramatyczne zadłużenie naszych szpitali zagrożeniem dla państwa i obywateli. W naszym studiu gościć będziemy panią Marię Ochman, przewodniczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, pana posła Czesława Hoca, członka Sejmowej Komisji Zdrowia i pana Adama Sandauera, założyciela i honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tym spotkaniu. Ja już się żegnam. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Welina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji dnia. To miała być formalność, ale jest jeszcze większa niepewność. Rodzina Anny Walentynowicz identyfikowała dziś drugie ciało, które miało należeć do legendy Solidarności. Nie mamy pewności, czy ciało, które widzieliśmy dziś, należało do Anny Walentynowicz, oświadczyła rodzina. Wątpliwości mają rozwiać dopiero testy DNA.
Na gdańskim cmentarzu Srebrzysko, w którym miała spoczywać Anna Walentynowicz przez niespełna 2,5 roku po katastrofie, leżało inne ciało. Rodzina legendy Solidarności wczoraj we Wrocławiu brała udział w czynnościach sądowo-medycznych. Na stole sekcyjnym zobaczyłem inne ciało niż to, które rozpoznałem jako ciało mojej matki podczas identyfikacji w Moskwie, mówi syn Anny Walentynowicz, Janusz.
Idąc z synem do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu, wspieraliśmy się wzajemnie, że to będzie jednak babcia Ania, że na pewno jakiś bałagan organizacyjny w dokumentach, urzędnicy się pomylili, a babcia jest babcią i chodziliśmy na grób do babci. No rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
Dziś rodzina uczestniczyła w identyfikacji ciała, które miało należeć do Anny Walentynowicz, a było pochowane na warszawskich Powązkach w grobie Teresy Walewskiej przy Jałkowskiej.
Bardzo życzę synowi i wnukowi, żeby ich gehenna się zakończyła,
a jeżeli nie, no to trzeba będzie przeprowadzać dalsze ekshumacje.
Jednak dziś sytuacja się skomplikowała. Podczas identyfikacji ekshumowanego we wtorek w Warszawie ciała rodzina Anny Walentynowicz nie była w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, czy należy ono do legendy Solidarności. Nie wiadomo zatem, czy doszło po prostu do zamiany ciał, czy też sprawa jest bardziej zawiła i Anna Walentynowicz spoczywa w jeszcze innym smoleńskim grobie. Ma to wyjaśnić szczegółowe badanie genetyczne, na które trzeba będzie poczekać. Niezależnie od wyników badania DNA, sytuacja, do której doszło, jest niezmiernie bolesna dla rodzin i skandaliczna, bo obnaża zaniedbania, do jakich doszło po rosyjskiej i polskiej stronie, komentuje mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik rodziny Anny Walentynowicz.
Prokuratura powinna bić się w piersi, ale myślę, że to za mało. Nadszedł chyba czas, żeby sprawa ta trafiła do cywilnej prokuratury. Widać, że prokuratura wojskowa nie daje sobie z tym rady. I ażeby osobiście prokurator generalny Andrzej Seremet objął tę sprawę nadzorem.
W tym konkretnym przypadku gwarancję, że ciało Anny Walentynowicz zaopatrzone w odpowiedni numer trafi do Polski, dawał polski konsul. Zatem za to zamieszanie odpowiedzialny jest minister Sikorski, mówi mecenas Bartosz Kownacki.
Jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, była również pani minister Kopacz, która niejako wprowadzała w błąd opinię publiczną i prokuraturę, przekonując, że wszystko przebiega w sposób należyty, a mocą autorytetu swojego urzędu i doświadczenia, bo wcześniej była biegłym sądowym, no, wszyscy jej ufali.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wtedy jeszcze jako minister zdrowia wielokrotnie zapewniała, że polscy patomorfolodzy, lekarze sądowi i technicy kryminalistyki przeprowadzali drobiazgowe sekcje zwłok w Moskwie.
Nasi polscy lekarze byli przez moment traktowani jako obserwatorzy tego, co się dzieje. To trwało może kilkanaście minut, ale potem, kiedy założyli fartuchy i stanęli do pracy razem z lekarzami rosyjskimi, to nie musieli do siebie nic mówić. Wykonywali jak fachowcy swoją pracę.
Niezależnie od tego, za prawidłowe przeprowadzenie sekcji zwłok odpowiedzialna była wojskowa prokuratura. Ta kilka dni temu zapowiedziała kolejne ekshumacje ciał, które także mogły być zamienione.
Z dokumentów rosyjskich wynika, że jeśli doszło do zamiany ciał, to w pewnych przypadkach mogło dojść do tego. Mogło dojść. Nie mówię, że tak się stało. Na skutek błędnego rozpoznania przez rodzinę, w jednym przypadku przez przedstawiciela polskiej instytucji, co do dwóch osób strona rosyjska uznaje, że jeżeli pomylono ciała, to błąd leży po stronie rosyjskiej. Polegał on na tym, że wpisano do dokumentacji nieodpowiednie numery zwłok.
Polscy prokuratorzy wojskowi nie uczestniczyli w sekcjach zwłok, nie zdecydowano się także na ich przeprowadzenie w Polsce. Ciała przyleciały do kraju w zamkniętych trumnach i jak powiedział będąc jeszcze w Rosji szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, w Polsce nie będą otwierane. Rodzinom też nie pozwolono ich otwierać.
Wszystkie rodziny, które dotąd otworzyły trumny, no to ostatnie wydarzenie to jest w ogóle oczywistość, ale także te poprzednie, gdzie ciał nie pomylono, są absolutnie przekonane, że należało to robić. Żadna rodzina nie żałuje tej decyzji.
Magdalena Merta wnioskuje do prokuratury o ekshumację swojego męża. Rosyjska dokumentacja i zdjęcia nie dają jej pewności, czy w rodzinnym grobie pochowała małżonka. Ale takiej pewności nie może mieć już żadna ze smoleńskich rodzin, wskazuje Ewa Kochanowska, wdowa po Januszu Kochanowskim.
Sama żyje przez 2,5 roku w straszliwym stresie, że może któregoś dnia dostanę list z prokuratury, w którym właśnie będę osobą wyznaczoną do kolejnej ekshumacji.
Do tej pory ekshumowano trumny z ciałem Zbigniewa Wassermana, Janusza Kurtyki i Przemysława Gosiewskiego. Beata Gosiewska pobieżnie zapoznała się już z kilkusetstronnicową analizą po sekcji zwłok. Jak mówi, i ta nie dała jej odpowiedzi w najbardziej kluczowych kwestiach.
Nie znalazłam też tam informacji dotyczącej zawartości chociażby jakichś substancji świadczących o środkach, jakiegoś rodzaju środkach wybuchowych, tego też nie ma. No to badanie było ukierunkowane na stwierdzenie wiarygodności bądź braku wiarygodności tej ekspertyzy rosyjskiej.
Kwestia ekshumacji jak w soczewce odbija stan polskiego śledztwa wyjaśniającego katastrofę. Niestety nie wszyscy to dostrzegają lub nie chcą do tych spostrzeżeń się przyznać. Sprawa Anny Walentynowicz, która wstrząsnęła nie tylko rodzinami, ale i opinią publiczną, była wczoraj przemilczana przez telewizję publiczną.
Zgodnie z wyliczeniami profesora Mariusza Oriona Jędryska, Polska dysponuje niemal 2 bilionami metrów sześciennych gazu łupkowego. Jego wydobycie może być szansą dla Polski, tak jak było to w Stanach Zjednoczonych, gdzie ceny gazu spadły.
W Stanach Zjednoczonych gaz z łupków wydobywa się już od 12 lat. Dzięki niemu cena gazu spadła i wróciła do poziomu z początku lat 90. W Polsce póki co wszystko przed nami, mówi Tomasz Chmal z Instytutu Sobieskiego.
Gaz łupkowy jest szansą dla wszystkich, dla całej Europy, dla całego świata.
Dziś poznaliśmy wyniki raportu, który przedstawia ekonomiczny potencjał, jaki może tkwić w łupkach. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych wykazuje, że łupki są szansą na modernizację sektora energetyczno-ciepłowniczego. To z kolei byłoby korzystne z punktu widzenia polskiej makroekonomii, zauważa Katarzyna Piętka-Kosińska.
Dzięki temu możemy mieć wyższy wzrost gospodarczy. Blisko 220 tysięcy nowych miejsc pracy średnio w każdym roku analizowanego pod okresu 19-25 oraz dodatkowe przychody do budżetu liczące co najmniej ponad 80 miliardów złotych.
Jest to analiza bardzo ostrożna, mówi dr Andrzej Cylwik, gdzie średnia wydajność jednego odwiertu jest dużo niższa od amerykańskiej.
Od 12 do 15 milionów metrów sześciennych rocznie. Oczywiście spadające, bo wymagające ewentualnie powtórnego szczelnowania. Także przyjęliśmy też tutaj wielkości przynajmniej o połowę mniejsze od tych, jakie w tej chwili są notowane w Stanach Zjednoczonych.
Opierając się na tych danych, eksperci Case wyliczyli, że 1000 metrów sześciennych gazu wydobytego z łupków kosztowałoby około $420. To stanowczo za dużo, mówi profesor Marek Garbicz ze Szkoły Głównej Handlowej.
Ten raport jest, czy może być pewną prognozą ostrzegawczą, że gaz, który będziemy, mówię o gazie łupkowym, że gaz łupkowy, który będziemy wydobywać, może być nadmiernie drogi.
Jeżeli będzie za drogi, to nie znajdzie miejsca zbytu. Jednak taki koszt jest znacznie zawyżony, uważa profesor Mariusz Orion Jędrysek.
W mojej opinii ta produkcja byłaby niewiele droższa niż $100 za 1000 metrów sześciennych, ale co jest ważne, przede wszystkim mamy bardzo dużo ropy i to ropa dzisiaj na świecie zarabia na eksploatację z gazu w łupkach. To ropa jest głównym motorem poszukiwań gazu w łupkach, ponieważ tam, gdzie mamy gaz, tam zwykle jest ropa i ropa jest znacznie droższa, znacznie bardziej pożądanym jest surowcem.
O tym, czy Polska dołączy do klubu łupkowego, ostatecznie zdecydują rządzący. Już przez nieudolne rozdanie koncesji na wydobycie Polska straciła co najmniej 100 miliardów złotych. Fatalne mamy także prawo.
Jest do poprawienia legislacja, jest do poprawienia szereg otoczenia takiego regulacyjnego w zakresie poszukiwań, rozpoznawania.
A póki co mamy do czynienia z kompletnym zastojem, a nawet odwrotem od pewnych już gotowych rozwiązań.
Nastąpiła taka stagnacja, wycofano się rozwiązań, które przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości 2006-2007. A nie zrobiono niczego nowego, zagmatwano jeszcze bardziej sytuację, straszy się wielkimi podatkami, nikt nie wie jakimi.
Stoimy przed perspektywą, że zostanie zaprzepaszczona kolejna realna szansa na rozwój kraju, a przede wszystkim uniezależnienie gazowe od Rosji.
Afera Amber Gold wciąż w centrum uwagi mediów. Na jaw wychodzą kolejne informacje dotyczące działalności portu lotniczego w Gdańsku oraz funkcjonowania na nim należących do Amber Gold linii lotniczych ALT Express. Tymczasem dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Wipler i Marcin Mastalerek, chcieli zobaczyć dokumenty dotyczące działalności spółki publicznej, której właścicielami są Skarb Państwa i pomorskie samorządy. Po wybuchu afery Amber Gold pod lupą opinii publicznej znalazł się gdański port lotniczy. Media informują o szeregu nieprawidłowości, do jakich mogło dochodzić w tej spółce i szeregu powiązań, które łączą ludzi związanych z rządzącą Platformą Obywatelską. W gdańskim porcie najwięcej do powiedzenia mają samorządowcy z PO. Udziałowcami są bowiem samorządy województwa pomorskiego, Gdańska, Sopotu i Gdyni. To prezes spółki Tomasz Kloskowski wpadł na pomysł, aby zatrudnić syna premiera Michała Tuska w porcie i jednocześnie zezwolić mu na pracę w OLT Express. To, czy Tusk nie popełnił przestępstwa, pracując dla obu firm jednocześnie, sprawdza teraz gdańska prokuratura. Audyty energetyczne dla gdańskiego portu lotniczego za niemałe kwoty przygotowuje Bałtycka Agencja Poszanowania Energii.
której prezesem jest Edmund Wach, teść prezesa portu Tomasza Kloskowskiego. Na spółce sporo zarabia także biznesmen Mariusz Olech, który w porcie lotniczym prowadzi kilka istotnych interesów. Kiosk Press for You, lokal Papa Bistro czy butik Mario Violucci. Niestety zalega setki tysięcy złotych należnego Urzędowi Skarbowemu podatku. Dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Wipler i Marcin Mastalerek chcieli dokonać kontroli dokumentów Gdańskiego Portu Lotniczego, czyli zweryfikować dokumenty dotyczące współpracy prezesa Klosowskiego z Michałem Tuskiem, czy zapytać o strukturę zarobków władz portu.
Nie ma komisji śledczej, Platforma boi się komisji śledczej, po pierwsze. Po drugie, nie odtajniono notatki ABW z 26 maja, a po trzecie, nie zostało przeniesione śledztwo poza Gdańsk. A dziś jest czwarta sprawa. Porty lotnicze w Gdańsku nie chcą podać informacji publicznej, do której posłowie mają prawo.
Wszystko zgodnie z artykułem 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła. Przypomnijmy, dzięki takiej kontroli wyszły na jaw nieprawidłowości w spółce Skarbu Państwa Elewar. Niestety dziś dyrekcja portu lotniczego nie udostępniła dokumentów dotyczących działalności spółki. Prezes Tomasz Klosowski tłumaczył, że pomimo iż port lotniczy w Gdańsku jest spółką publiczną, to nie podlega on przepisom o wykonywaniu poselskiego mandatu.
Zapraszam w tej chwili panów posłów na kawę i bardzo chętnie wyjaśnię i przedstawię im wyjaśnienia dotyczące tych wszystkich nurtujących ich wątpliwości, jakie mają w sprawie portu lotniczego Gdańsk. Oczywiście z poszanowaniem i uwzględnieniem tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa.
Posłowie zapowiedzieli, że zwrócą się w tej sprawie do marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz zawiadomią odpowiednie organy ścigania. Sąd w Gdańsku ogłosił upadłość spółki Amber Gold. Przez najbliższe 3 miesiące wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia wobec firmy. Pojawiają się też wątpliwości, czy Sąd Okręgowy w Gdańsku miał prawo przesłać do Ministerstwa Sprawiedliwości akta dotyczące spółki Amber Gold. To bardzo ważna informacja dla klientów Amber Gold. Teraz będą mogli dochodzić swoich należności na drodze sądowej, a poszkodowanych jest ponad 5700 osób. Tylu bowiem zgłosiło się już do prokuratury.
Wiele kontrowersji wywołało przekazanie akt sprawy Amber Gold do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do sądu apelacyjnego w Gdańsku o przesłanie akt sprawy. Akta znajdowały się u nas w Sądzie Okręgowym, bo były kontrolowane na zarządzenie prezesa. Sąd apelacyjny zwrócił się do Sądu Okręgowego, czyli naszego sądu, o to, abyśmy my przesłali akta do ministerstwa i tak też się stało.
To nie był odosobniony przypadek, mówi sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wysłanie do Warszawy akt sprawy Amber Gold zaniepokoiło polityków. Szefa resortu sprawiedliwości Jarosława Gowina skrytykował Jan Bury z koalicyjnego PSL-u. Minister złamał prawo, mówi poseł i dodaje, że powinien się tym zainteresować premier.
Powinien wyciągnąć z tego wnioski i być może konsekwencje. Minister powinien działać zgodnie z prawem i dawać przykład.
Nie było naruszenia prawa, odpowiada wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk.
Odnoszę wrażenie, że cały ten zamęt medialny się wziął stąd, że uznano, że minister chce ingerować w poszczególne postępowania sądowe. A trzeba przecież powiedzieć, że wszystkie te sprawy, w których akta znalazły się na chwileczkę w ministerstwie w celach nienadzorczych, są sprawami dawno zakończonymi.
Ministerstwo, żądając akt sprawy prowadzonych przeciwko Marcinowi P., działało na podstawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Problem w tym, że są wątpliwości, czy ten regulamin wydany przez ministra jest zgodny z prawem, pyta sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja.
Bo jeśli przeczytamy prawo ustroju sądów powszechnych, to ono nie przewiduje nadsyłania akt ministrowi i na ogół w tym rozporządzeniu wymienione są podmioty, które mogą żądać akt na podstawie jakichś ustaw. To rozporządzenie mówi na przykład, że przesyła się akta Rzecznikowi Praw Obywatelskich bądź Rzecznikowi Praw Dziecka, ale w ustawach o tych rzecznikach jest przewidziane, że oni mogą żądać akt sądowych. Ustaw przewidujących żądanie akt przez ministra sprawiedliwości nie ma.
To są skutki bałaganu, jaki w wymiarze sprawiedliwości istnieje od kilku lat, twierdzi poseł Stanisław Piotrowicz, były prokurator, i przytacza szereg absurdów, które utrudniają dochodzenie obywatelom do sprawiedliwości.
Wielokrotnie przytaczałem to, że minister sprawiedliwości nie ma prawa wystąpienia z wnioskiem o kasację. Natomiast uprawnienie takie ma prokurator generalny, ma rzecznik praw obywatelskich, ba, mało tego, ma nawet rzecznik praw dziecka.
Dziś też rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Marek Hibner rozpoczął postępowanie dyscyplinarne przeciw prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszardowi Milewskiemu, który w rozmowie z osobą podającą się za pracownika kancelarii premiera umawiał spotkanie sędziów z szefem rządu Donaldem Tuskiem. To było naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, ocenia prokurator i były szef ABW Bogdan Święczkowski.
To spowodowało, że ta niezawisłość została tutaj zachwiana. Zostało zachwiane poczucie sprawiedliwości i przekonanie, że sądy w Polsce orzekają bez wpływu władzy publicznej.
Sędzia Milewski ma stanąć przed rzecznikiem dyscyplinarnym na początku października.
W Brukseli odbył się 15 szczyt Unia Europejska-Chiny, który nie przyniósł przełomu w kwestiach spornych, takich jak stanowiska wobec Syrii, handlu i inwestycji. Spotkanie to nie zakończyło się nawet wspólną konferencją prasową przywódców. Chiny chciały m.in. wpływać na dobór dziennikarzy, na co nie zgodziła się Komisja Europejska.
Szczyt rozpoczął się od dyplomatycznych wypowiedzi przywódców Unii Europejskiej i Chin. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy powiedział:
osiągnęliśmy poziom wzajemnego zrozumienia i szacunku, który zapewnia bardzo solidną bazę do dalszego wzmocnienia partnerstwa oraz wskazywania różnic istniejących między Unią a Chinami.
Chiński premier wskazywał, że pomimo różnic w poglądach i stanowiskach współpraca jest możliwa.
Obie strony mogą działać zgodnie z zasadami wzajemnego szacunku, traktując siebie jako równy z równym, utrzymywać dialog, poszukiwać elementów łączących i chronić naszego wspólnego interesu.
Szczyt nie zakończył się konferencją prasową przywódców. Komisja Europejska podała, że bardzo chciała takie spotkanie z dziennikarzami zorganizować, ale nie udało się porozumieć z Chińczykami w sprawie warunków. Według rzeczniczki komisji strona chińska próbowała wymusić dobór dziennikarzy i ograniczyć liczbę oraz rodzaj zadawanych pytań, na co komisja nie chciała się zgodzić. Na dwóch poprzednich szczytach Unia-Chiny również z tych samych powodów nie zorganizowano konferencji prasowych, co wzbudziło protesty dziennikarzy akredytowanych w Brukseli.
I przed nami jeszcze informacje o pogodzie. Spójrzmy.
Noc chłodna, mgły na Podlasiu, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Temperatura od 2 stopni na Podlasiu, 3 w Małopolsce, 5 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu, 6 w Zachodniopomorskiem, 9 na Pomorzu, do 10 na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich, ciśnienie 1012 hektopaskali. Jutro pogodnie na obszarze całego kraju. Termometry wskazywać będą od 15 stopni na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem, 16 na Pomorzu, w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 17 w Zachodniopomorskiem i w Wielkopolsce, do 18 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie 1013 hektopaskali.
A już za chwilę program publicystyczny Polskie Punkty Widzenia, gościem którego dziś będzie Antoni Macierewicz z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Badającego Przyczyny Katastrofy Smoleńskiej. Zapraszam i w imieniu całego zespołu Informacji Dnia dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Smoleńsk. Od nowa. Najnowsza odsłona dramatu rodziny. Po wstępnych badaniach sekcyjnych nie ma pewności, czy w drugiej trumnie jest ciało Anny Walentynowicz, ani w którym z 95 grobów może spoczywać. Obraz chaosu organizacyjnego potęguje fakt, że w aparacie rentgenowskim prokuraturze zabrakło kliszy. Jako państwo nie potrafiliśmy uczcić pamięci tych ofiar nawet 2,5 roku po zgonie. Narażaliśmy ich spokój wieczny oraz spokój ich rodzin na ingerencje ze strony organów ścigania, które nie wykonały swojego obowiązku przed 2 laty. Rozmowa z mecenasem Piotrem Pszczółkowskim, pełnomocnikiem Jarosława Kaczyńskiego. Kardynalny błąd prokuratury. Według tego schematu funkcjonują w mediach politycy Platformy Obywatelskiej. Zagubieni w przekazach dnia, czytam w naszym dzienniku. Policja przesłuchała przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę w sprawie usunięcia napisu imienia Lenina z historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Przesłuchany za Lenina, czytam w naszym dzienniku. Perłę renesansu, zamek w Baranowie. Agencja Rozwoju Przemysłu wyceniła na 35 milionów złotych. Gdy zamek trafi w obce ręce, zagrożony będzie los obiektu. Ministerstwo Kultury nie zamierza jednak wesprzeć starań podkarpackiego samorządu o przejęcie zabytku. Mały Wawel na bruk, czytam w jutrzejszym naszym dzienniku.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
21:43, już za chwilę rozmowy niedokończone. Wykorzystujemy ten czas, by podziękować naszym ofiarodawcom. Czynimy to na ręce następujących osób. Do grona tych, którzy darem serca wspierają Radio Maria, należą Grażyna Smoleń z Jasionowa, również z Jasionowa Zofia Smoleń, Danuta i Jan Szafranowie, Helena Szalacha, Bogusława Szałajko, Danuta Szurlej, Irena Szurlej, Helena Wojciechowska, Alina Zubik z Jastarni, Mirosława i Marian Mejerowie, z Jastkowa Lidia i Ryszard Kasprowiczowie oraz Helena i Tadeusz Lisowie, Wanda Rybak. Z Jastrzębia Zdroju Teresa i Ludwik Michalikowie oraz Tadeusz Wilk, z Jasła Jan Wojciech Szudy, Helena i Andrzej Juszczykowie oraz Janina Urban, z Jawiszowic Marian Małecki, z Jawora i Teresa Sobejko i z Jaworzna Karolina i Józef Warzechowie. Dla ofiarodawców, tak jak dla Ojca Świętego, Golec Orkiestra w utworze Drzewa.
Drzewa, drzewa, wysokie drzewa, a wiatr nad nimi śpiewa, śpiewa, śpiewa piosenkę o wielkim niebie, w którym odnajdę ciebie, ciebie. Śpiewa piosenkę o wielkim niebie, w którym odnajdę ciebie, ciebie. Śpiewa, śpiewa, cały świat śpiewa. Tak, w tej melodii usta trzeba.
całego serca dziękujemy za zorganizowanie i wzięcie udziału w pięknym czwartym święcie dziękczynienia w rodzinie w Toruniu, Grodzie Kopernika w sobotę 8 września. Dziękujemy za wzięcie udziału we wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę świątyni wotum wdzięczności za Jana Pawła II. Dziękujemy za każdą pomoc w budowaniu tego wotum. Dziękujemy każdemu pomocnikowi. Mogliście Państwo też zobaczyć kampus akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dowiedzieć się coś niecoś o uczelni, która jest unikalna w skali międzynarodowej. Dziękujemy tym, którzy informują innych o tych dziełach. Przed nami bardzo ważne wydarzenie, Marsz w Warszawie, Obudź się Polsko, w sobotę 29 września przy kościele świętego Aleksandra od godziny 11:30. Możemy bardzo śmiało powiedzieć i trzeba głośno mówić: Polsko, giniesz. Siostro i bracie, nie śpi. Obudź się. Obudź innych do myślenia o przyszłości, o drugim człowieku, o ojczyźnie, o milionach bezrobotnych, młodych i starszych, o nieleczonych. Jest ponad 4 miliony zatrudnionych na umowach śmieciowych, ponad 2 miliony młodych po studiach bez możliwości pracy w ojczyźnie. Już milionach dzieci głodnych i niedożywionych w Polsce, w sercu Europy. Nie możemy na to być obojętni. A zauważ, co dzieje się z gazem łupkowym w Polsce. Co dzieje się z geotermią, z naszymi zasobami pod ziemią. Ale co dzieje się z polską wsią? Polska wieś wymiera. Polska wieś jest zniszczona. Obudź się i zobacz, że dyskryminuje się katolików, nie dając im przestrzeni medialnej, a zagarniając ją tylko dla mediów lewicowo-liberalnych, proreżimowych. Że w ten sposób zamyka się przestrzeń wolności słowa. Od nas zależy, czy będziemy wolni. Wolności nie wystarczy zdobyć raz. Trzeba ją ciągle zdobywać. Dlatego obudź się, siostro i bracie. Obudź się do dalekomyślności, do miłości społecznej i do prawdy. I bądźmy razem w modlitwie i miłości. W Warszawie w sobotę 29 września już od godziny 11:30 przy kościele świętego Aleksandra.
Jest 21:50, nasze rozmowy niedokończone rozpoczynamy. Temat: dramatyczne zadłużenie naszych szpitali, zagrożeniem państwa i obywateli. Nasi goście w naszym studiu, witam państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NZZ Solidarność.
Jest powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan poseł Czesław Hoc, lekarz endokrynolog, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mieliśmy już okazję, może byśmy podsumowali to, o czym mówiliśmy. Pewnie nasi słuchacze też przyniosą przez swoje pytania wiele, wiele ciekawych treści. Mówimy o zadłużonych szpitalach. Tych szpitali jest trochę, jak gdyby najbardziej na sercu nam wszystkim leżą te, które pomocą swoją służą najmłodszemu pokoleniu, dzieciom. Jak państwo oceniają to, co się dzieje w służbie zdrowia? Mówimy zadłużenie, ale zawsze kto przychodzi do rządu, ma jakieś propozycje. Tak? I w jakim miejscu my dzisiaj jesteśmy? Czy możemy liczyć na to, że nie będzie nad nami wisiało jak jakieś fatum, właśnie niebezpieczeństwo, nie wiem, tego, że szpitale będą wpadały w coraz większe długi, że będą prywatyzowane, że, że będzie ograniczony dostęp do takiej podstawowej opieki zdrowotnej dla obywateli. Jak to wszystko wygląda, bo ze strony pewnie rządu wszystko jest w najlepszym porządku. Pani Mario.
Przyjęło się tak właściwie mówić, że sytuacja w służbie zdrowia już nie może być gorsza, bo w zasadzie odkąd nie rozmawiamy na ten temat, to wydaje nam się, że już gorzej być nie może. Natomiast ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że tu odpowiedzialność jest obu tych partii w decyzjach, które zostały podjęte, które doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj sytuację zadłużenia prawie, blisko, niektórzy mówią nawet 11 miliardów, czyli największego zadłużenia od czasu, kiedy prowadzi się tego typu statystyki. Czyli tak jak mówią meteorolodzy czy hydrolodzy, że najniższy stan, prawda, wody od czasu, kiedy rozpoczęto badania, czy temperatury, tak mamy od czasu, kiedy liczy się w służbie zdrowia długi. Po prostu mamy 10,5 miliarda, mówią niektórzy nawet 11 miliardów zadłużenia. I chcę powiedzieć, że ta sytuacja została nakręcona, bo działaniami lub jej brakiem, zwłaszcza przez ostatnie 3-4 lata. Bo można powiedzieć, że jeszcze pierwszy rok 2007-2008 jeszcze rzeczywiście efekty wzrostu gospodarczego można było odczuwać w zwiększonej składce. Polacy mieli pracę, płacili, zarabiali dosyć dobrze, płacili większe składki. Tych pieniędzy w systemie opieki zdrowotnej było więcej. Umożliwiło to między innymi podwyżki dla pracowników służby zdrowia, o których mówił w audycji telewizyjnej pan poseł, a więc w 2006 i 2007 roku pracownicy służby zdrowia na podstawie ustawy 22 lipca, zwanej ustawą Wedlowską, otrzymali rzeczywiście podwyżki. I chcę tutaj od razu powiedzieć, że te środki na podwyżki były, że tak powiem, takim odrębnym strumieniem skierowane do szpitali, a więc nie były to z pieniędzy przeznaczonych, nazwijmy to wprost, na leczenie, bo to też dzisiaj niektórzy politycy Platformy, którzy zapomnieli, co wówczas obiecywali, podnoszą w swoich zarzutach. Trzeba powiedzieć, że w Polsce dzisiaj my mamy kilku zarządzających w ochronie zdrowia. To właścicieli. Do tego wszystkiego mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, do tego wszystkiego mamy ministra zdrowia. I praktycznie rzecz biorąc, w całym tym chaosie, w całej tej gestwinie nie ma odpowiedzialnych. To znaczy się w sytuacji takiego kryzysu, jak mamy w tej chwili, jest szukanie odpowiedzialnych i przerzucanie się odpowiedzialnością. Nie ma próby rozwiązywania kryzysu. Takim żenującym spektaklem, żenującym, po prostu naprawdę wstydliwym dla nas wszystkich, była wymiana, korespondencja, właściwie powiedziałabym odpowiedź ministra zdrowia na bardzo alarmujący list profesora Książyka, profesora dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka, placówki, która w tym roku obchodzi swoje 35-lecie i na to 35-lecie rządzący zafundowali tej klinice bardzo piękne epitafium zamiast jubileuszu. Po prostu pan minister potrafił powiedzieć, że zamiast lamentować, pan dyrektor powinien rozpocząć działania naprawcze. Otóż nie tak dawno, bo w maju, tenże minister powołał tego dyrektora, a więc w pełni świadomie podejmował decyzję. I również chcę powiedzieć tak, że za zadłużenie Centrum Zdrowia Dziecka, podobnie jak za większości szpitali, właściwie wszystkich szpitali klinicznych, o których mówi raport Najwyższej Izby Kontroli, który alarmująco nawołuje ministra zdrowia do podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji tych instytutów. To są kliniki, to są szpitale, w których oprócz leczenia pacjentów odbywa się kształcenie personelu, odbywają się badania naukowe I mogę powiedzieć tak, to są właściwie ostatnie miejsca, gdzie pacjent ma możliwość znaleźć pomoc, czy to jest pomoc dla dziecka, czy to jest pomoc dla dorosłego w bardzo specyficznych, wysoko specjalistycznych, często wręcz powiedziałabym unikalnych schorzeniach. I jeśli rządzący, a tutaj odpowiedzialnym za przyszłość tych placówek jest minister zdrowia, ale również i minister finansów, bo kwestia finansowania polskiej opieki zdrowotnej, szpitali, nie jest tylko decyzją ministra zdrowia, jest przede wszystkim decyzją ministra finansów, decyzją premiera. Jak dbają o nasze zdrowie, pokazują właśnie wyniki szpitali.
Pani przewodnicząca, był też protest w Zielonej Górze. Chyba z tydzień temu podpisał się tutaj pan Andrzej Andrzejczak, pani również. Związkowcy Solidarności Służby Zdrowia w województwie lubuskim pikietować dziś będą, tak pisali, no bo decydenci zapewne będą debatować o kondycji finansowej polskich szpitali, związkowcy zaś protestować przeciwko prywatyzacji, łamaniu praw pracowniczych, drakońskim oszczędnościom w systemie. A pani wspomniała, że no, przydałaby się kompleksowa, rzetelna informacja na temat sytuacji finansowej polskiej służby zdrowia, bo państwo polskie nie może nie monitorować i nie przeciwdziałać wyprzedaży majątku narodowego polskich szpitali i przychodni.
Jasne, dlatego zresztą na tej konferencji marszałków zdaje się, że pan minister Arłukowicz i pan minister Rostowski bohatersko podali tyły, czyli w ogóle nie przyjechali. To też pokazuje, jakie są relacje z samorządowcami i jaki jest, że jest brak pomysłu państwa na poprawę tej sytuacji. Proszę ojca, nie może być tak, i my o to się upominamy i myślę, że pan poseł również jako opozycja doprowadzą do tego, że jednak dojdzie w Sejmie do debaty na temat sytuacji, która nie jest za nami, tylko jest przed nami, bo mądry Polak po szkodzie. Jeżeli my nie doprowadzimy do zmiany ustawy o działalności leczniczej, tej ustawy, która zakłada, że w przyszłym roku, jeśli szpital będzie miał zadłużenie, a no, pewnie część nie będzie miała tylko tych szpitali, które po prostu zakontraktowały sobie tylko to, co chcą, czyli leczą, nazwijmy to wybiórczo, tak, pewne procedury. Myślę, że część z naszych słuchaczy doskonale orientuje się, o czym mówimy. Natomiast te wszystkie, które leczą kompleksowo, czyli mają wszystkie oddziały szpitalne, mają szpitalne oddziały ratunkowe. To są te szpitale, gdzie o każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy możemy się zgłosić. Często również